Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym odcinku serii Świat wobec Szczecina. Dzisiaj moimi gośćmi są profesor Sebastian Ligarski ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz dr Arkadiusz Kazański, historyk, badacz Solidarności z Gdańska. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Za parę dni będziemy mieli okrągłą 10. rocznicę 1-majowego pochodu, który nas będzie interesował, odbył się w Szczecinie, odbył się także w Gdańsku. Miał przebieg diametralnie inny i chyba nawet bezprecedensowy w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie był właśnie tym radosnym świętem robotniczym, tylko upamiętnił pewne w owym czasie bardzo niedawne wydarzenie. Chciałbym właśnie z panami porozmawiać o tym 1 maja 1971 roku, o tym, co się wydarzyło tego dnia, ale zacznijmy może od tego, co do niego doprowadziło, zanim przejdziemy do faktycznych wydarzeń. Gdybym mógł panów poprosić o opowiedzenie mi, opowiedzenie naszym oglądającym, jak wyglądała Polska przed 1 maja 1971 roku, przez te kilka newralgicznych miesięcy po grudniowych wydarzeniach?
To można powiedzieć, że była to pomieszanie nadziei z coraz bardziej postępującą beznadzieją. To znaczy się z jednej strony nadzieję budziło oczywiście dojście do władzy Edwarda Gierka jako pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, który w wyniku różnych rozgrywek na szczytach władzy objął to stanowisko 20 grudnia 1970 roku, a praktycznie w apogeum tragedii grudnia tamtego roku, w którym życie straciło według oficjalnych danych 45 osób. Część elit politycznych, intelektualnych, ale także społeczeństwo wierzyło, że wraz z dojściem do władzy Gierka będzie po prostu lepiej, sytuacja się zmieni i ulegnie poprawie szczególnie byt społeczeństwa. Gierek, dochodząc do władzy, nie odwołał podwyżki cen, która wywołała rewoltę grudniową z 12 na 13 grudnia 1970 roku. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że fala strajków opadła, w związku z tym próbował jakby wprowadzić nowy sposób rządzenia. No, różnił się diametralnie oczywiście od byłego pierwszego sekretarza KCPZPR, czyli Władysława Gomułki. Mówił innym językiem, skierował praktycznie swoje słowa do robotników wprost, często próbując z nimi rozmawiać ich językiem, bo jak zawsze podkreślał, też kiedyś był robotnikiem, górnikiem w kopalniach na zachodzie Europy, w związku z tym łatwiej mu było z tymi ludźmi rozmawiać, wyrósł praktycznie z nich, prawda? Natomiast sytuacja gospodarcza Polski cały czas była zła, podwyżki cen nie odwołano, co doprowadziło do kolejnej fali strajków, praktycznie od stycznia do tegoż pamiętnego maja roku 71 roku przez Polskę przetaczała się przez cały czas fala strajków. One, można powiedzieć, na zasadzie sinusoidy wzrastały i opadały. Co więcej, nie dotyczyły tylko tak tragicznie dotkniętego w grudniu 70 roku Wybrzeża, ale praktycznie całej Polski. To szczególne nasilenie strajków miało miejsce w styczniu i lutym 71 roku, gdzie na terenie całego kraju strajkowało ponad 200 tysięcy ludzi. Trzeba pamiętać, że ten najpoważniejszy strajk ponownie odbył się w Szczecinie. 22 stycznia 1971 roku zastrajkowała największa stocznia w Szczecinie, czyli stocznia imienia Warskiego. Praktycznie cały zakład znowu podjął strajk okupacyjny. Protestując jakby iskrą zapalną do tego strajku był artykuł w Głosie Szczecińskim dotyczący rzekomego zobowiązania pracowników Wydziału Rurowni ale generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę powodem strajku było to, że po pierwsze po grudniu 70 roku nic się nie zmieniło, po drugie nie ukarano winnych zbrodni grudniowej, nie rozliczono ich z tego, co stało się w grudniu 70 roku. Komendantem wojewódzkim MO w Szczecinie nadal był pułkownik Julian Urantówka, którego społeczeństwo obwiniało za śmierć 16 osób na terenie Szczecina. Sytuacja, tak jak mówiłem, i gospodarcza, ale także bytowa była fatalna styczniowców. Doszło wtedy do bezprecedensowego wydarzenia w dziejach PRL-u, a mianowicie Edward Gierek zdecydował się na przyjazd do Szczecina. I rzeczywiście w nocy z 24 na 25 stycznia w Szczecinie się zjawił wraz z ówczesną, no elitą można powiedzieć partyjną, i z ministrem spraw wewnętrznych, i z ministrem obrony narodowej, i z premierem Piotrem Jaroszewiczem. I odbyła się wtedy na terenie stoczni 9-godzinna debata z Gierkiem, niezwykle emocjonalna, bardzo dynamiczna, w której nie brakowało bardzo ostrych spięć pomiędzy Gierkiem a robotnikami, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. A wszyscy wychodzili z tego spotkania z nadzieją, że będzie lepiej. Natomiast dzień później Gierek pojechał do Gdańska. Notabene w Gdańsku generał Wojciech Jaruzelski nie odważył się na stanięcie twarzą w twarz z robotnikami z Gdańska, aczkolwiek ten skład gdańskiego spotkania był już zupełnie inny niż w Szczecinie, ponieważ tam był specjalnie dobrany, można powiedzieć, w związku z tym tak ostro jak w Szczecinie nie było i nie było też tak długo. Natomiast później te delegacje partyjno-rządowe jeździły po całym kraju. No najsłynniejsze jest oczywiście pobyt premiera Piotra Jaroszewicza w Łodzi i słynna dyskusja z włókniarkami, gdzie włókniarki na pytanie, czy na prośbę premiera Jaroszewicza, czy mogłybyście wrócić dzisiaj do pracy, mocno i twardo odpowiedziały nie. To doprowadziło w koniec końców do tego, że podwyżkę cen odwołano 1 marca 1971 roku. Ale jak wynika z analiz nastrojów społecznych sprowadzonych stale, praktycznie codziennie przez służby bezpieczeństwa, one się nie poprawiały, to znaczy się, mimo że odwołano tę podwyżkę cen, tej poprawy nie było. Cały czas dominował nastrój, można powiedzieć, empatii, dominował nastrój przygnębienia i cały czas wskazywania, że pomimo zmiany władz nic się nie zmieniło. Nawet jeżeli odwołano tę podwyżkę cen, proszę pamiętać, że pracownicy dużych zakładów pracy borykali się z rozmaitymi problemami bytowymi dotyczącego ich codziennej pracy, co oczywiście przyczyniało się do takiego, nie innego sposobu postrzegania świata. Do tego dochodziły ogromne problemy mieszkaniowe, egzystencjonalne, w związku z tym to wszystko przekładało się na te nastroje. Co więcej, szczególnie w miastach Wybrzeża, czyli Szczecinie i Gdańsku, problemem było oczywiście, tak jak wspomniałem, nieukaranie, nierozliczenie winnych śmierci w grudniu 70 roku, bo wiele z tych osób nadal pozostawało na wysokich stanowiskach partyjno-rządowych.
A jak, czy w tym momencie, bo tutaj skupiliśmy się głównie na Szczecinie, czy doktor Kazenski chciałby coś może dodać, czy tutaj mamy też jakąś gdańską perspektywę wobec tego czasu, zanim jeszcze wrócę do pytań ogólnych. Chciałem się dopytać, panie doktorze.
To, co dominowało na Wybrzeżu Gdańskim po masakrze grudnia 70 roku, te pierwsze kilka miesięcy, to było poczucie ogromnej bezsilności, frustracji i takiej złości wśród mieszkańców. Wspominał o tym między innymi ksiądz Hilary Jastak, który jako pierwszy odważył się 20 grudnia odprawić mszę świętą w intencji pomordowanych, kiedy on z posługą duszpasterską, tą tradycyjną kolędą od stycznia 71 roku chodził po domach w Gdyni i on tam właśnie wspomina, że ogromna frustracja, ogromna zrozumiała złość, którą pozwalała jakoś tam ukoić to, że on ich wysłuchał i mogli się pomodlić. Ale on w pełni rozumiał tę sytuację, tę bezsilność. i mieszkańcy Trójmiasta, bo i w Gdańsku, i w Gdyni na różne sposoby radzili, próbowali radzić sobie z tą frustracją, z tym poczuciem takiego tej niesprawiedliwości, takiej niezrozumiałej agresji ze strony władz. Kolportowano jakieś tam ulotki, napisy na murach miasta, opowiadano kawały, na przykład sprzedam dużą ilość wypalonej cegły Alojzy Karkoszka. Nawiązywano w ten sposób do pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, który był notabene spalony w czasie tych rewolty grudniowej w Gdańsku. To, co też mówił profesor Ligarski w zakładach, w Stoczni Komuny Paryskiej, w Zarządzie Portu Gdyni, w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej, w Stoczni Północnej, Gdańskiej Stoczni Remontowej, w Hydrosterze, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, dochodziło do tych krótkotrwałych strajków. Godzina, dwie, domagano się ukarania sprawców masakry, jakiegoś tam upamiętnienia pomordowanych kolegów, ale też protestowano właśnie w imieniu, żeby znieść podwyżkę cen. Gdzieś tam obawiano się, czy widziano poczucie niesprawiedliwości przy dzieleniu premii. No i tego rodzaju sytuacje miały miejsce do maja 71 roku, ale największą taką, to co dominowało, to było to poczucie niesprawiedliwości, złości i chęć ukarania zbrodniarzy i upamiętnienia pomordowanych kolegów.
Wydaje mi się, że nie pamiętam teraz, czy to nie był Bałuka. Gdzieś się kojarzę ze wspomnień też taki pasus, jak jeden ze stoczniowców w barze czy w jakimś innym tego typu miejscu rozmawiał z robotnikiem zupełnie innego zakładu i rzeczony robotnik powiedział mu coś w rodzaju, że uważajcie wy tutaj epitet, następnym razem sami będziecie strajkować. To miało być świadectwem pewnych właśnie ruchów władzy wobec stoczniowców, które były obserwowane, że ogólnie były obserwowane, natomiast być może nie tak odbierane przez właśnie samych stoczniowców. Czy faktycznie próbowano tutaj szykować jakąś rozgrywkę wobec czy to robotników Stoczni Warskiego czy Gdańskich, czy były to raczej odosobnione wrażenia pojedynczych osób?
No, musimy na początek stwierdzić, że najpierw władze musiały się pozbierać, szczególnie wojewódzkie, po tym, co się stało. No, atak na komitet wojewódzki, atak zresztą udany, czyli spalenie komitetu, wywarło ogromne wrażenie na członkach partii. Oni się bali po prostu o swoje życie, więc najpierw po tym, co się w grudniu stało, musieli się pozbierać. Odszedł, co prawda, znienawidzony przez Szczecinan pierwszy sekretarz KWPZPR Antoni Walasek, natomiast zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza tak naprawdę niewiele zmieniła w grudniu roku 70, czego przykładem chociaż, a także podejście władz jednak do stoczniowców niewiele zmieniło, skoro w styczniu 71 roku władze zdobyły się na coś w rodzaju, no tak to przynajmniej zostało odebrane, jakiś rodzaj prowokacji po prostu wobec stoczniowców. A mianowicie ten sfalsyfikowany artykuł w Głosie Szczecińskim, a że nastroje były wybuchowe, to było czuć i widać. Proszę pamiętać, że ten strajk, który zakończył się 22 grudnia, przez wielu robotników był tylko i wyłącznie traktowany jako strajk zawieszony, nie strajk zakończony. Uznawano, że tak zwany ogólnomiejski komitet strajkowy, bo jego nazwa tak nie brzmiała, tak go po prostu nazywano, który pełnił przez 4 dni od 18 do 22 grudnia 70 roku władzę w mieście, dysponując praktycznie każdym krokiem, rozdzielając wśród piekarzy, która z piekarni ma ile ton chleba wypiec. Po prostu zakończony swego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, porozumieniem czy ugodą z władzami, powodował wśród robotników rozdrażnienie. W związku z tym można było się spodziewać, że coś się stanie. Pewnie gdyby władze odwołały tą podwyżkę cen, to byłoby inaczej. Natomiast tej podwyżki cen nie odwołano, w związku z tym te nastroje nadal były wybuchowe. Jedyne, czego się bali oczywiście styczniowcy, to powtórki z grudnia 70 roku. Nic zatem dziwnego, że już w styczniu 71 roku nikt nie myślał o tym, żeby wyjść z zakładu pracy, tylko zorganizowano po prostu, zresztą podobnie jak w roku 70, straże strajkowe, bardzo mocno reglamentowano wyjście i wejście na teren stoczni. Poddawani nieustannej presji stoczniowcy jednak wytrwali w tym oczekiwaniu na rozmowy z władzami. No nie spodziewali się, że odwiedzi ich pierwszy sekretarz KCPZPR, natomiast wykorzystali tę szansę spotkania z nim, żeby swoje dezyderaty, swoje postulaty, swoje żale wyartykułować w tej bezpośredniej rozmowie, tyle tylko, że po tej rozmowie tak naprawdę niewiele się zmieniło i rzeczywiście tym dominującym praktycznie uczuciem, które również w Szczecinie miało miejsce, była bezsilność. Władze próbowały się zorganizować na nowo, próbowały na nowo tą politykę również jakby wprzęgając się w to, co działo się w kraju, jak ta polityka Gierka zmieniła się od czasu Gomułki. Natomiast dla ludzi generalnie rzecz biorąc w zakładach pracy, w stoczniach niewiele się zmieniło. Praktycznie było tak, jak było. Ciężko, beznadziejnie, bez perspektyw, szczególnie dla ludzi młodych. Proszę pamiętać, że teren Wybrzeża, stocznie, to są bardzo dużo młodych ludzi mieszkających w absolutnie urągających wszelkim zasadom bezpieczeństwa, higieny, hotelach robotniczych, bez żadnego praktycznie zaplecza, pracujący w niezwykle ciężkich warunkach stoczni i żeby chociaż trochę dorobić również długo po godzinach pracy, w związku z tym i dodatkowo dochodził ten czynnik, że nie ukarano tych, którzy byli winni śmierci kolegów, często kolegów z jednego wydziału, kolegów z jednej pracy, w dodatku młodzieży przecież, prawda, to ten czynnik był tutaj absolutnie dominujący. To zresztą będzie za chwilę widać, kiedy jakby nie ma absolutnie wątpliwości do tego, że jeżeli pada hasło, że 1 maja musimy coś zrobić, to jest tylko nie pytanie, czy zrobić, tylko pytanie, jak to zrobić.
Jeszcze, panie doktorze, czy jeszcze możemy poprosić parę słów? Jeszcze zanim przejdziemy już do przedednia 1 maja, właśnie tak jak pytałem trochę z Gdańska wobec co do posunięć władzy robotnicy?
Tak, jak najbardziej chciałbym tutaj jeszcze, bo właściwie możemy cały czas mówić albo wiele powiedzieć na temat tych kilku miesięcy przed majem 71 roku. Tutaj profesor Ligarski wspomniał o tych młodych stoczniowcach pracujących w niezwykle ciężkich warunkach, mieszkających w tych hotelach robotniczych. To byli też chłopacy, którzy przyjeżdżali, młodzi chłopacy bez rodzin, przyjeżdżali gdzieś tam z odległych miejscowości, najczęściej małych, tutaj do Trójmiasta. I oni stali na, między innymi stali na czele tych demonstracji. Tutaj na Wybrzeżu, przynajmniej w Gdańsku, w Gdyni, i władze, i Służba Bezpieczeństwa, i komitety i wojewódzki, i miejski w Gdańsku i w Gdyni, działacze tychże, no jakby szczególne zagrożenie właśnie widzieli w tych młodych chłopakach. To, co postulowano zaraz po grudniu, to tych młodych stoczniowców, żeby im nie przedłużać tymczasowego zameldowania w Trójmieście, to z kolei spowoduje to, że oni nie będą mogli w Trójmieście zostać, będą zmuszeni wrócić do swoich rodzinnych miejscowości. To była jedna z takich represji, to takie doświadczenie tego, co się stało po grudniu 70 roku na Wybrzeżu. Były też te ogromne represje skierowane wobec i samych uczestników zajść grudniowych, jak to się mówiło, ich rozpoznawano ze zdjęć robionych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, gdzieś tam różne inne też filmy, zdjęcia wywoływane przez fotografów, amatorów rekwirowano, konfiskowano i na podstawie tych materiałów identyfikowano uczestników manifestacji. Też trzeba powiedzieć, że od razu niemalże po masakrze, bodajże w Gdyni 20 grudnia, 21, bo 20 to była niedziela, 21 bodajże grudnia, od razu w Stoczni Komuny Paryskiej przystąpiono do weryfikacji, tak zwanej weryfikacji pracowników stoczni. Co ta weryfikacja, co się kryło pod tą nazwą weryfikacja? Ona tak naprawdę sprawdzano człowiek po człowieku, nazwisko po nazwisku, czy można tego stoczniowca, pracownika dalej zatrudnić w zakładzie, czy jednak ze względu na jego udział, na jego aktywność w trakcie manifestacji lepiej z nim albo go represjonować, albo represjonować w postaci zwolnienia z pracy, albo jeszcze mocniej właśnie wyrzucić go z pracy, z zakładu. Część, głównie młodych stoczniowców, wcielano do wojska, ale tu też trzeba też powiedzieć bo o nastrojach, żeby to też pokazać nastroje. To mi się zresztą bardzo podobało. To też widać w stanie wojennym 10 lat później. Ten sam motyw, mamy z tym samym motywem do czynienia, gdzie między innymi Służba Bezpieczeństwa wskazuje osoby, które należałoby wyrzucić z pracy. Rzeczywiście pewna część takich osób zostaje zwolniona ze stoczni, ale za niektórymi albo za jakby większą częścią wstawiają się ich koledzy z pracy, bo wiedzą, że dany człowiek był do tej pory dobrym fachowcem, koleżeński i tak dalej, i tak dalej. I piszą takie właśnie listy, że chcemy tutaj ze względu właśnie na te pozytywne cechy charakteru, jego fachowość, domagamy się czy prosimy o to, żeby ten człowiek, nasz kolega został dalej pracownikiem naszego wydziału, naszej stoczni. To też pokazuje i to też powiedzmy partyjni gdzieś tam z niższego szczebla to robili, gdzieś tam kierownicy, majstrowie, ten taki powiedzmy średni szczebel i wyższy szczebel kierownictwa zakładu, który często no, obwinia się o to, że oni no, nie idą z robotnikami w czasie protestu. No, czasami słusznie, tak, ale, no, ale w tym wypadku mamy do czynienia z taką obroną tych ludzi i w efekcie na przykład w Gdyni sporo osób obroniono, czy to przed pójściem do wojska, czy to z zwolnieniem właśnie z pracy na tą sporą, bo tam chodziło nawet o kilka tysięcy osób wytypowanych przez Służby Bezpieczeństwa do zwolnienia, no sporo część z nich zostało powiedzmy uratowanych, tak, i no i cały czas tutaj też profesor Ligarski mówił o tym, czy była kwestia, czy zrobić, jakby nie była kwestia, czy zrobić te obchody 1 maja 71 roku, ale jak? No, trzeba też przyznać, że ta energia na skutek represji mocno też wyhamowała, tak? Że to nie było takie proste, żeby gdzieś spotkać się na wydziale, na warsztacie i w grupie osób omówić takie przygotowania. Te represje spowodowały to no, taką sporą nieufność, też obawy o własne bezpieczeństwo, no bo mamy do czynienia z no, też działalnością tajnych współpracowników, agentury i tak dalej, donosów, podsłuchów i sami robotnicy, sami stoczniowcy na przykład mówią, że no tylko spotykali się w grupie osób, których naprawdę bardzo wąskiej gdzieś tam grupie, do których mieli na wielkie zaufanie, ale i tak no, wiemy, że zdarzały się, że nawet w tych grupach osób byli agenci, którzy gdzieś tam no, przekazywali informacje na temat właśnie już tutaj planowanych przygotowań do obchodów 1 maja 71 roku.
Do których właśnie chciałbym teraz przejść, bo mamy już zarysowane tło, mamy właśnie tą trudną sytuację z pierwszych miesięcy 1971 roku, właśnie tą nieufność, rozżalenie, ból, pamięć o niedawnych stratach i zbliża się 1 maja, zbliża się z jednej strony właśnie święto robotnicze, ale zbliża się w sumie okazja, bo wiadomo, że będzie to właśnie moment, kiedy będzie można się zebrać, będzie można razem przejść. Jest okazja, jest sposobność. Co się dzieje w ciągu ostatnich dni kwietnia, kiedy właśnie szykujemy robotnicy Szczecina, robotnicy Gdańska, w tym momencie nas interesujący, szykują się do obchodów 1 maja. Co się dzieje i właściwie od razu bym też zapytał, jak panowie będą mówić, co dzieje się podczas samych obchodów w tych dwóch miastach. Może tym razem zacznijmy od doktora Kazańskiego. Proszę.
No już na kilka czy kilkanaście dni przed 1 maja 1971 roku wiemy, że czy stoczniowcy, czy portowcy, pojedyncze osoby, czy grupki osób, no, próbują, powiedzmy, no, to może za duże słowo, ale jakoś tam zorganizować obchody, czy zamanifestować swoją pamięć na temat właśnie tych grudniowej rewolty i pomordowanych kolegów. Wiemy o tym, że próbowano już tam kupować te czarne wstążki. Zresztą Służba Bezpieczeństwa gdzieś tam monitorowała sklepy, żeby, broń Boże, nikt nie wykupywał czarnego materiału. Liczono biało-czerwone flagi. Też informowano, czy gdzieś tam w zakładach pracy nie przygotowane są jakieś napisy na te obchody. Instruowano też bezpieka, czy komitet partii instruował działaczy partyjnych, działaczy zakładowych, żeby w czasie tych obchodów być bardzo uważny, spostrzegawczy, żeby od razu te potencjalne formy takiego zaprotestowania, czy tej aktywności pogrudniowej, żeby od razu pacyfikować w zarodku. Co jest tutaj ważne, bo panowie powiedzieliście, to gdzieś tam zabrzmiało na początku, że to było takie dosyć pewne nowum, ten 1 maja 1971 roku, ta okazja właśnie do zamanifestowania, żeby to też wybrzmiało, bo ja dobrze pamiętam jeszcze z lat 80. w Gdańsku, w stanie wojennym, właśnie przy okazji tych pochodów pierwszomajowych oficjalnych, gdzie była rzeczywiście możliwość, okazja, sposobność, jest zgromadzenie kilkudziesięciu tysięcy osób i można w sposób taki niezależny, opozycyjny włączyć się w ten pochód i zamanifestować właśnie akurat w stanie wojennym przywiązanie do ideałów Solidarności. I tutaj mamy w Gdańsku do czynienia właśnie z takim pochodem 1 maja 1982 roku, gdzie podobnie jak w grudniu, w maju 1971, ci manifestanci przeszli przed Trybuną Honorową, tam z tymi najważniejszymi towarzyszami, działaczami i zamanifestowali przywiązanie do Solidarności. Ale wracając też do 1 maja 1971 roku, też stoczniowcy mieli tutaj świadomość, chodzi mi to o tą taką niezależną organizację tych obchodów, żeby się jakoś tam zabezpieczyć na wypadek czy jakieś wpadki, czy prób przeciwdziałania na samej już manifestacji, i wielu takich stoczniowców było mądrych, czy portowców było mądrych taką no, życiową mądrością, że wiedzieli, że jak ich koledzy będą nieśli transparent z żądaniem właśnie ukarania winnych zajść grudniowych, jak to sformułowano, czy upamiętnienia poległych, to należy wokół nich zorganizować pewien taki kordon, żeby uniemożliwić wejście z boku czy agentom Służby Bezpieczeństwa, czy samym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, czy milicji i tak dalej, jakimś prowokatorom. I to rzeczywiście w Gdańsku się bardzo dobrze udało, ten pochód jeszcze wtedy szedł obok Zieleniaka, ulicą Rajską, aż do Szerokiej. Ten pochód rzeczywiście z tymi manifestantami pogrudniowymi przeszedł nieniepokojony i przed tą trybuną honorową z tymi transparentami. Tam, gdzie przychodzili, to od razu oklaski tłumu. Koledzy byli zabezpieczeni i dopiero na zakończenie tego pochodu Służba Bezpieczeństwa brutalnie tam zaatakowała te osoby, tych mężczyzn, stoczniowców, którzy nieśli te transparenty i tam czterech z nich zostało na krótko zatrzymanych, jeden uciekł. Ale co też ważne, ta mądrość, że do tego trzymania transparentów wytypowano młodych stoczniowców bez rodzin, kawalerów, że ewentualne represje spadną tylko na nich, nie na ojców rodzin i tak dalej. I tutaj ten aktyw partyjny już będę kończył, bo to jakby można mówić bardzo dużo, nic nawet nie wspomniałem o Gdyni. Też można, chociaż tam nie było, jakby nie udało się wejść, to też pokazuje stopień represji, jakie spadły na Gdynian, że nie udało się w tym pochodzie pierwszomajowym w mieście Gdyni jakby do niego włączyć czy wejść. Tam próbowano takie drobne elementy pamięci, jak zapalenie znicza na przystanku SKM Gdynia Stocznia, czy ktoś z przejeżdżającej taksówki wyrzucił wiązankę kwiatów. Zebrało się tam kilkadziesiąt osób na chwilę i zapaliło świeczki, ale tutaj właśnie w Gdańsku doszło do takiej właśnie manifestacji największej, widocznej. Teraz straciłem wątek, ale jakby to było, to udało się wbrew tej takiej zmasowanej akcji. Aha, i stocznia jeszcze, przed samą stocznią już władze też sobie zdawały sprawę, to o czym mówił Sebastian, że te nastroje władze wyczuwały doskonale, jednak nastroje, że ta zmiana czy pierwszego sekretarza w Komitecie Centralnym, czy w Gdyni na funkcji sekretarza Komitetu Miejskiego, one przez robotników nie zostały, mimo że jakoś przywitane z pewną nadzieją, ale też odczytania jako nic albo nie za wiele wnoszące do tej sytuacji, to władze doskonale sobie zdawały sprawę z tych nastrojów i jakby próbowano wyprzedzić pewne ruchy i zorganizowano, to mądrze zrobiono, przebiegły też sposób, że zorganizowano takie oficjalne wyjścia na cmentarze, na groby pomordowanych, tam koledzy mogli, kilku kolegów mogło w tym uczestniczyć, ktoś z rodziny. Nawet rodziny były wdzięczne za tego typu manifestacje. I tak samo zrobiono pod drugą bramą Stoczni Gdańskiej, że też tam przed południem zgromadziło się kilkaset osób i władze tam stoczni, aktyw i tak dalej, jakby w tej większej grupie, bo już było wiadomo, że przynajmniej kilkaset osób się tam zgromadzi pod drugą bramą stoczni przed pochodem, to też te oficjalne, powiedzmy, czynniki włączyły się w te obchody i złożono też tam wieńce, jakby trochę spuszczając, że tak powiem, powietrze, czy ten wentyl bezpieczeństwa akurat tutaj w Gdańsku czy w Gdyni, żeby pewne te działania wyprzedzić.
A przenieśmy się teraz bardziej na zachód i panie profesorze, poprosiłbym to samo pytanie. Co dzieje się w Szczecinie w ciągu tych ostatnich dni kwietnia i co się dzieje podczas manifestacji pierwszomajowych?
Głównie na terenie stoczni stoczniowcy zaczynają przygotowywać się do obchodów 1 maja. Jak raportuje Służba Bezpieczeństwa, praktycznie codziennie od drugiej połowy kwietnia 1971 roku wiadomo już, że coś się szykuje, natomiast pytanie co? I starają się poprzez właśnie, tak jak mówił dr Kazanski, sieć tajnych współpracowników głównie oraz członków oddziałowych organizacji partyjnych dowiedzieć się, co stoczniowcy szykują na 1 maja. Zresztą okazuje się, że szykują opaski czarne, szykują portrety ofiar grudnia 70, mówi się również o drewnianych pistoletach, straszakach, mówi się o transparentach z wrogimi wobec władzy hasłami. Mówi się o czarnych trumnach, mówi się o kukłach. W związku z tym to oczywiście wprawia stan nerwowości Służby Bezpieczeństwa, która ze wszelkimi sposobami stara się dotrzeć do tych materiałów, stara się również poprzez i agenturę, ale także członków partii, którzy są na stoczni, poprzez rozmowy ze stoczniowcami, próbować te wszystkie nastroje spacyfikować. Robotnicy jednak, co oczywiście też poddawani są inwigilacji, byli członkowie komitetu strajkowego z grudnia i ze stycznia 71 roku, oni nie angażują się bezpośrednio, można powiedzieć, w robienie tych haseł, transparentów, czy bezpośrednio w organizację tego pochodu. Nie było czegoś takiego jak jakiś komitet, który by ten sterował, natomiast niewątpliwie po pierwsze nie bronią stoczniowcom tego robić, co więcej, kierują ich między sobą, znaczy stają się ich kojarzyć, prawda, żeby gdzieś tam ze sobą się komunikowali i żeby gdzieś te działania były w jakikolwiek sposób też przez zaufanych stoczniowców kontrolowane. Wiadomo było, że członkowie komitetu strajkowego są wnikliwie inwigilowani i każdy przejaw jakiegokolwiek tego typu pracy zakończy się albo ich zatrzymaniem, aresztowaniem, czy też spacyfikowaniem tej pracy. Stoczniowcy rzeczywiście szykują się do tych obchodów, przygotowują czarne opaski, przygotowują czarne wstążeczki. Rzeczywiście, tak jak mówił dr Kazański, ten materiał czarny jest, można powiedzieć, pod specjalnym nadzorem Służby Bezpieczeństwa. Zdzisław Wójcik, jedna z osób, która ten marsz przygotowywała, potem nazywany również marszem żałobnym, bo taki miał charakter, wspominała, że nigdzie nie mógł dostać tego czarnego materiału, ani w Szczecinie, ani w Stargardzie, ani w Goleniowie, ani w innych miejscach. W związku z tym, ponieważ pracował kiedyś w Łobzie, to aż tam pojechał, żeby poprosić zaufanych, znajomych ludzi, żeby mu ten czarny materiał po prostu sprzedali. Ten materiał potem jest przemycany praktycznie do stoczni, cięty na kawałki i jak się okaże, z powodzeniem w czasie pochodu pierwszomajowego stoczniowcy te czarne opaski, a potem też te kiry, które zatknęli na drzewce biało-czerwonych flag, są jest ich oczywiście bardzo dużo. Służba Bezpieczeństwa razem ze swoją agenturą i członkami partii poszukuje tych materiałów bardzo usilnie, jednak ich nie znajduje na terenie stoczni. Notuję również informację, że szczególnie na dwa dni przed rozpoczęciem pochodu pierwszomajowego, że raczej jakiejś tam wielkiej demonstracji nie będzie, mogą jakieś być tam pojedyncze grupy osób, które coś tam zamanifestują, ale generalnie rzecz biorąc, no nic wielkiego z tego nie będzie. Jak się okaże, pomylą się i to bardzo mocno się pomylą. Będziemy mieć do czynienia 1 maja, no jednym z chyba najbardziej spektakularnych pochodów 1 maja. Pan wspomniał tutaj, że wcześniej nie było takiej formy demonstracji pierwszomajowej. Lata 80., o czym mówił dr Kazański, rzeczywiście jest to zupełnie inna już epoka, można powiedzieć, jeśli chodzi o te marsze. Ale ja chciałem tylko przypomnieć, że 1 maja 68 roku we Wrocławiu studenci wrocławskich uczelni podczas pierwszomajowego marszu upomnieli się o kolegów i koleżanki aresztowane w czasie marca i kwietnia 68 roku i rzeczywiście wywołało to wściekłość i reakcję władz partyjnych i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Doszły tam kolejne represje, łącznie z odwołaniem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z tym gdzieś tu jakby odwołanie było. Trzeba też powiedzieć, że ani stoczniowcy szczecińscy, ani stoczniowcy gdańscy nie porozumieli się ze sobą. Po Szczecinie krążyły jakieś tam pogłoski przywożone z Gdańska, że coś się w Gdańsku może być, ale na pewno nie było żadnego wspólnego organizowania tego marszu. Bo to dwie niezależne inicjatywy, które odwoływały się do tego tragicznego grudnia roku 70. Anator Kłosowicz, który przygotowywał jeden z transparentów, opowiadał, że oni po prostu chcieli zademonstrować coś, co było podłością ze strony rządzących w grudniu 70 i byli do tego bardzo zdeterminowani. On sam rozpoczął przygotowywanie jednego z haseł, dostał takie duże płótno żeglowe, białe, to ważne, ponieważ ono będzie rzeczywiście szło w tym pochodzie, ten transparent jego, ale on go nie dokończył. Rozpoczął pisanie pierwszych liter hasła żądamy ukarania winnych zbrodni grudniowych, jednak w czasie tej pracy ktoś wszedł do jego pomieszczenia, Kłosowicz wiedział kto to i wiedział, że będą kłopoty. W związku z tym, czym prędzej po prostu ten transparent ukrył w miejscu nieznanym dla innych, przekazał informację kolegom, że niestety nie może dokończyć tego transparentu, bo za chwilę po prostu zwolnią go z pracy, jeżeli dalej będzie wykonywał swą pracę. W związku z tym poinformował tylko, gdzie ten transparent ukrył. Okazało się, że ktoś dokończył ten transparent i Kłosowicz był niezwykle dumny, że mógł się po pierwsze przyczynić do tego, że ten transparent powstał, po drugie dlatego, że udało mu się go na tyle dobrze ukryć, że nikt go nie znalazł, no a po trzecie dlatego, że jednak ktoś ten transparent dokończył i rzeczywiście w tym pochodzie pierwszomajowym te transparenty były niesione. Tych transparentów w pochodzie pierwszomajowym szczecińskim było całkiem dużo, przynajmniej 6, na różnych płótnach, na czarnym, na czerwonym, na białym. One są doskonale widoczne. Zachowały się kolorowe zdjęcia wykonane przez jednego z obserwatorów tego pochodu, Jacka Fijałkowskiego. Ale na czym polegał spektakularyzm z tego pochodu? Ano na tym, że Henryk Toczek, brat zabitego w grudniu 70 roku Zygmunta Toczka, przed samym wyjściem ze stoczni otrzymał od jednej z kobiet czarną rękawicę. Poproszono go, żeby tę rękawicę założył na ręce i rzeczywiście na prawą rękę Henryk Toczek założył czarną rękawicę. On szedł na czele tego żałobnego pochodu. Obok niego szło dwóch kolegów, którzy nieśli przepasane kirem biało-czerwone flagi. Za nimi szła w czarnym stroju, w woalce, matka żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, który w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zginął, czy został zabity 19 grudnia 70 roku razem ze swoim mężem, a za nimi szedł duży tłum stoczniowców, pracowników innych zakładów pracy Szczecina, którzy notabene po drodze, widząc co się dzieje, przyłączali się w geście solidarności do tego pochodu, właśnie z czarnymi opaskami, z flagami biało-czerwonymi czy czerwonymi, które miały czarne kile zatknięte na górę. Po dojściu podszedł trybunał honorową, na którym znajdowała się i generalicja, i konsulowie z Związku Radzieckiego, z Czechosłowacji i NRD. Był między innymi członek KC Kazimierz Barcikowski. Pochód się zatrzymał. Henryk Toczek wraz z kolegami odwrócili się w stronę trybuny. Toczek podniósł prawą rękę do góry i zamarli. W tym momencie orkiestra, która przygrywała tradycyjnie podczas pochodu, zamilkła, przestała po prostu grać. Jeden z uczestników tegoż pochodu zrzucił milicjantowi czapkę z głowy, mówiąc mu, że nie oddaje hołdu pomordowanym w grudniu 70. Po tym jak Henryk Toczek i jego koledzy odwrócili się, żeby iść dalej, orkiestra zagrała marsza żałobnego. No i można powiedzieć, że w takt tego marsza żałobnego pochód zaczął przemieszczać się w kierunku bramy portowej, żeby zakończyć swój marsz, ale marsz żałobny się nie zakończył. Otóż przeszli stoczniowcy, tak jak mówiłem, pracownicy innych zakładów pracy przez bramę portową i skierowali się na cmentarz centralny, na groby ofiar grudnia 70 i tam dopiero marsz, pochód żałobny, czarny pochód, różnie się go nazywa zarówno w historiografii, jak i w samych dokumentach Służby Bezpieczeństwa, się zakończył. Oddano tam hołd poległym w grudniu 70. I na tym warto też dodać i powiedzieć o tym, że w przeciwieństwie do gdańskiego pochodu zachował się film nakręcony przez jednego z operatorów wydziału BMSW, takiej specjalnej komórki filmowej stworzonej kilka lat wcześniej, który około 6-minutowy, który dokładnie pokazuje, jak wyglądało to 6 minut przejścia tego pochodu, łącznie z tym najbardziej spektakularnym momentem, kiedy Henryk Toczek w otoczeniu swoich kolegów, koleżanek stoi naprzeciwko trybuny honorowej. Na tym polega jakby siła tego pochodu, jego spektakularyzm.
I co dzieje się w takim razie po pochodzie? Bo mamy sytuację, która jest no, bardzo poważnym złamaniem tego, jak władza przywykła do obrazu święta robotniczego. Mamy tutaj faktyczne wystąpienie, duże. I jak władza w związku z tym na to zareaguje? We Wrocławiu skończyło się na ostrych represjach, a co się dzieje w Szczecinie? Co się dzieje w Gdańsku? Co się dzieje? Zacznijmy od Szczecina.
W Szczecinie oczywiście Służba Bezpieczeństwa zakłada sprawę opacalnego rozpoznania kryptonim Defilada. Stara się dojść do organizatorów tego strajku i oczywiście stara się również jak najbardziej uderzyć w członków byłego komitetu strajkowego, a także osób bezpośrednio zaangażowanych w niesienie chociażby transparentów, w tym Henryka Toczka. Henryk Toczek jeszcze tego samego dnia, to znaczy się 1 maja 1971 roku, wraz z grupą kolegów rozbijają dwie imprezy. Pamiętamy, 1 maja to zazwyczaj była okazja do festynów różnego rodzaju, do koncertów. Akurat w jednym z tych koncertów brała grupa Czerwono-Czarni i potem odbywała się tak zwana potańcówka. Toczek wraz z kolegami rozbił taką potańcówkę ze słowami, że wy tutaj się bawicie, a my żeśmy czcili pamięć poległych w grudniu 70. Trzeba jednak powiedzieć, że już następnego dnia zmitygowali się, przeprosili tych, którzy, kierownictwo klubu, w którym odbywała się ta potańcówka, co więcej zobowiązali się do naprawy szkód. Nie przeszkodziło to jednak Służby Bezpieczeństwa, żeby ten fakt, taki wybryk chuligański, jak go nazywano w aktach, wykorzystać do tego, żeby Henryka Toczka aresztować. I w czerwcu 1971 roku Henryk Toczek został aresztowany. Udało się jednak go wybronić, ponieważ Stocznia Szczecińska podjęła strajk w obronie Henryka Toczka. Grzywna, którą mu zasądzono, była dość niska, bo 5000 zł. W związku z tym udało się Henryka Toczka wybronić. Natomiast inwigilowano przez cały czas, tak jak wspomniałem, również innych uczestników tego pochodu, a także Komitetu Strajkowego. Edmund Bałuka, czyli przewodniczący strajku ze stycznia 1971 roku, nieformalny przywódca w pewnym momencie też z grudnia 1970 roku. W wyniku gier operacyjnych Służby Bezpieczeństwa został zmuszony do wyjazdu z Polski. Adam Ulfik i Bogdan Gołaszewski w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach ponieśli śmierć. Inni robotnicy byli stale inwigilowani, oczywiście ponosili również konsekwencje poprzez utraty części swoich zarobków, dodatkowych premii przynoszonych im na inne stanowiska pracy, a niektórzy z nich, co ciekawe, pomimo tych represji później zaangażują się jeszcze w 25 czerwca 1976 roku w protesty przeciwko kolejnej podwyżce cen, co zakończy się dla nich natychmiastowym zwolnieniem z pracy. Trzeba powiedzieć, że podejmując tego typu działania 1 maja 1971 roku, robotnicy nie wiedzieli, jak to się skończy. Podejmowali niezwykle odważną decyzję, podejmowali ogromne ryzyko, że stracą pracę, że znajdą się w kazamatach Komendy Wojewódzkiej MO w Szczecinie. Wiedzieli, co spotkało ich kolegów w grudniu 70, a mimo wszystko odważyli się zademonstrować swoją niezgodę na to, co stało się w grudniu, na to, co stało się przez cały okres praktycznie roku 71 do maja tego roku. Natomiast nie da się ukryć, że po maju 71 ta inwigilacja stoczniowców i pracowników innych zakładów pracy szczecińskich była ogromna. Przyczyniła się do spacyfikowania nastrojów, mimo że te nastroje nadal były złe, były bezsilne i praktycznie pogarszały się z miesiąca na miesiąc. do dalszych tego typu strajków praktycznie do czerwca 76 roku, zresztą też zdławionych w ten sposób, że robotników po prostu wyrzucano z pracy kilka dni po 25 czerwca, do sierpnia 80 roku nie było. Skala inwigilacji rzeczywiście była ogromna. Warto dodać, że stanowisko stracił również pułkownik Julian Urantówka, który został przeniesiony do Opola.
I pan doktor Kazański, jakbym mógł poprosić również o co spotkało stoczniowców gdańskich po 1 maja.
No bezpośrednio tych pięciu właściwie stoczniowców, młodych chłopaków, którzy nieśli te dwa transparenty i zostali zatrzymani na ulicy Szerokiej. Jeden uciekł, ja może powiem nazwisko, był chyba Tadeusz Łotysz. Tam byli jeszcze Bogdan Salej, główny taki organizator, uznawany za głównego organizatora, najstarszy w tej grupie stoczniowców, Krzysztof Dąbrowski, Aleksander Krzysztofowicz i Ryszard Kawala. No, czterech z nich zostało tam na Szerokiej pobitych, dosyć mocno, jak powiedzieli sami, no, ale tam po krótkim zatrzymaniu zostali zwolnieni. Ten jeden, Tomasz Łotysz, uniknął zatrzymania, nic nie wspominał, żeby potem był represjonowany. Wiemy, że potem, po maju, potem wkrótce potem Bogdan Salej i Ryszard Kawala zostali, to już znamy też ze stanu wojennego, między innymi zostali skierowani na takie, no, tak zwane trzymiesięczne przeszkolenie wojskowe do Drawska Pomorskiego. Jakby to też widać tą ciągłość, tak, że tak powiem, tych zachowań, metod zwalczania opozycji, bo jakby tym samym instrumentem posłużono się właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego już wobec tej drugiej fali działaczy Solidarności. Potem jakby w okolicach kolejnych rocznic 1 maja, w kolejnych latach, głównie Saleja, ale też właśnie tego wspomnianego Ryszarda Kawale odwiedzali tak zwani smutni panowie, miał te prowadzone rozmowy takie ostrzegawcze. Salej zresztą domagał się w stoczni, mimo tych represji i takiego ciągłego inwigilowania, domagał się, żeby jakoś w stoczni upamiętnić przynajmniej jakimś obeliskiem tych pomordowanych stoczniowców na terenie stoczni. Ale też, no, pamiętajmy, że ogólnie, bo to, co powiedziałem, dotyczy tych pięciu stoczniowców, robotników, którzy nieśli te dwa transparenty, ale ogólnie pamiętajmy o tym, że właściwie od grudnia, od 31 grudnia 70 roku, aż przez kolejnych 8 lat, Służba Bezpieczeństwa w Gdańsku prowadziła sprawę obiektową o kryptonimie Jesień 70. Zachowało się ponad 90 tomów akt tej sprawy. No i w ramach niej represjonowano kilka tysięcy stoczniowców, portowców, osób uczestniczących w tych tak zwanych przerwach w pracy na początku 71 roku, między innymi Annę Walentynowicz wytypowano do zwolnienia, Henryka Jagielskiego. Też zwalniano, to co powiedziałem wcześniej, Jana Jasińskiego na W4, Józefa Schillera. Nie przedłużono im tych tymczasowych zameldowań w Gdańsku, musieli opuścić miasto i wrócić swoje rodzinne strony. To też była taka represja wobec tych osób. No i tak jak powiedziałem, ta inwigilacja, łamanie też charakterów, jakby obawa też ciągle podsycana, że gdzieś tam wokół jest jakiś tajny współpracownik, no, szpicel, który zaraz doniesie na mnie czy na to, co robimy, jednak była żywa. W Gdańsku ten klimat, taki atmosfera strachu, zagrożenia, represji, możliwych represji, to było mocno widoczne. No i jakby no z czasem, właściwie do końca 72 roku te represje, też upływ czasu spowodowały, że ta jakby w ten sposób widoczny, ta pamięć o masakrze grudniowej, przynajmniej w taki właśnie sposób widoczny, gdzieś tam charakterystyczny, no nie ujawniała się już potem przynajmniej do 77 roku na kilka lat, kiedy znowu w rocznicę masakry już tutaj działacze czy SKS-ów, czy potem Wolnych Związków Zawodowych zorganizowali pierwsze po przerwie takie obchody pod drugą bramą Stoczni Gdańskiej. No zresztą sam Henryk Lenarciak, jeden z działaczy Komitetu Strajkowego z grudnia 70 roku ze Stoczni, on też potem wspominał, on też był uczestnikiem tego spotkania z Gierkiem, tak jak i Lech Wałęsa i Anna Walentynowicz w tym budynku Rady Narodowej, że jakby te represje, ale też jakby ta zmiana jakościowa, która nastąpiła gdzieś od 72 roku, zwłaszcza gospodarcza, poprawa życia. No, sam Henryk Lenarczak też otrzymał mieszkanie większe już w Falowcu na Obrońców Wybrzeża, no to spowodowało, że jakby też niemożność manifestowania, te represje, doświadczenie represji, ale też ta poprawa warunków życia, no spowodowały, że na kilka lat ta pamięć została jakoś tam przygaszona, ona istniała ciągle, bo jeszcze przed sierpniem doskonale widać i potem w sierpniu, gdzie od razu mamy ten postulat upamiętnienia pomordowanych, ale ona zostaje utajona właśnie w takiej, ponieważ no nie można, to co mówiłem na początku, jest ta bezsilność, złość, ale i świadomość, że no w tych warunkach co możemy więcej zrobić, tak? To, co tutaj powiedział profesor Ligarski, ten brat zamordowanego w Szczecinie z tą ręką w rękawicy, bardzo mocny znak, symbol, ale właściwie no nic właściwie już oprócz tego nie możemy zrobić, jesteśmy bezsilni, pamięć, zostaje nam pamięć i ta pamięć, choć utajona, ale jest obecna, jest żywa, czego potem, jak wspomniałem, są już te doświadczenia sierpnia 80 roku, ta mądrość też, żeby nie wychodzić z zakładów, też to, co w Gdyni mieliśmy, ten główny komitet strajkowy, to doświadczenie, żeby tworzyć w sierpniu 80 roku komitety strajkowe i taki jeden na wzór tego gdyńskiego międzyzakładowy komitet strajkowy, akurat wtedy w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku.
Dziękuję bardzo. I na koniec, ponieważ dobijamy do końca, chciałbym poprosić o może ocenę, może jakąś refleksję na temat znaczenia właśnie tych pierwszomajowych pochodów, czy to dla historii, czy dla ludzi na wybrzeżu. Być może są to wydarzenia po dzisiaj pamiętane. Właśnie takie parę słów podsumowania, gdyby panowie mogli.
Właśnie mam wrażenie, że nie są pamiętane, stąd taka, no, można powiedzieć, akcja, żeby te pierwsze maje roku 71 przypomnieć. Powstał film we współpracy z Telewizją Polską w Szczecinie o 1 maja 71. Mam nadzieję, że on będzie takim jednym z kamyczków do tego, żeby tę pamięć o tej odwadze tych ludzi przypominać, bo to była niesamowita odwaga, żeby po grudniu jeszcze raz przejść w taki bardzo spektakularny sposób przed władzami i pokazać i przełamać strach tak naprawdę. Ten strach, który będzie potem gościł, ale mam wrażenie, że te kamyczki jakby się coraz bardziej przesuwały i rzeczywiście ten strach przynajmniej trochę łagodziły. I to, co jest ważne, myślę, że w tej historii również ta, że ta pamięć grudnia 70, z którym ta pamięć o 1 maja 71 gdzieś się łączy, stanowiła tą podstawę późniejszych założenia czy WZZ-u Wybrzeża, czy Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, gdzie cały czas upominano się o pamięć o ofiarach grudnia 70 i ukaranie winnych. I nie miano też praktycznie już wtedy myślę, zbyt wielkich oczekiwań wobec systemu, to znaczy się może nie i to zresztą w sierpniu widać, nie wzywano do całkowitego obalenia tego systemu, ale ten nacisk na reformę tego systemu był bardzo duży. Myślę, że warto pamiętać o tym 1 maja 71. Dziś my postrzegamy 1 maja i te wszystkie kontrmanifestacje, głównie przez pryzmat lat 80., szczególnie okresu stanu wojennego i po stanie wojennym, to był trochę inny czas, to byli też często inni ludzie, chociaż w wielu momentach podobni, to znaczy się młodzi, bezkompromisowi, którzy nie zawsze mieli rodziny, więc łatwiej było podejmować im tego typu decyzje, którzy w taki sposób widzieli tylko i wyłącznie możliwość zamanifestowania swojej niezgody na zastaną rzeczywistość. 1 maja 71 z pewnością jest ważnym punktem na tej drodze tworzenia się takiej organizacji, można powiedzieć, robotników, bo jest taką kotwicą.
I panie doktorze, gdybym mógł pana też poprosić o parę słów podsumowania refleksji.
Ja muszę przyznać, że jest pod wielkim wrażeniem odwagi przede wszystkim tych uczestników manifestacji pierwszomajowych 71 roku, zarówno w Szczecinie, w Gdańsku i tych prób zamanifestowania w Gdyni, bo w tej sytuacji masakry świeżo po masakrze grudniowej pojedynczy człowiek właściwie, bo tak to zostało potem rozbite na skutek represji, ludzie zostali zatomizowani i jednak udało się przekroczyć te bariery, tak? Te represje, takie poczucie osamotnienia też, przezwyciężyć to poczucie takiej niesprawiedliwości, bezsilności, może też beznadziei, bo co ten grudzień 70 roku pokazał? No, beznadzieje, tak? Nie mamy tutaj w tym państwie, czy może liczyliśmy na to państwo, na te władze, że będziemy żyć tutaj w sposób jakiś taki godny, bezpieczny, że możemy zakładać rodziny, uczyć się, pracować. Ta tragedia grudnia, masakra, wyprowadzenie wojsk i milicji na ulicę, tak jak jeszcze w Gdyni, no to już jest w ogóle zbrodnia, gdzie tych robotników najpierw zaproszono, żeby pojechali do swoich zakładów pracy i tuż przy kolejce czekali na nich uzbrojeni żołnierze, to jakby to od razu to zostało zweryfikowane w grudniu 70 roku i co teraz, co człowiek, skąd ma jakby czerpać nadzieję, skąd ma w ogóle czerpać takie poczucie sensu, sprawiedliwości, bo każdy pragnie tej jakiejś takiej poczucia sprawiedliwości, tak, tutaj w tym życiu, że no, jakieś normy są, które każdy respektuje i ja się czuję bezpieczny, a to wszystko zostało zakwestionowane w grudniu 70 roku i wydawało się wszystko, że jest potem po grudniu jest bez sensu, tak, ten aparat bezpieka, represje, zabicie pamięci, te nocne pogrzeby urągające w ogóle, to jest skandal w ogóle nad skandale, tak? Te nocne pogrzeby, ta praktyka, stosunek do rodzin, tak? I wydaje się, to jest bez sensu. I teraz takie jednostkowe przykłady, tutaj też co profesor Ligarski mówi, jednostkowe, tam gdzieś na wydziale ten jeden, drugi, trzeci nie kontaktują się ze sobą, Gdański nie kontaktuje się ze Szczecinem, a jednak jest przychodzi ten 1 maja i patrzę, jest nas więcej, tak? Nie jestem sam, tylko w tym poczuciu takiej właśnie, już powtarzam się, ale niesprawiedliwości, tej beznadziei. I paradoksalnie jest nadzieja w tym, tak, że nie wszystko, powiedzmy, stracone w tym sensie, że ja mogę jednak żyć w państwie, które gdzieś tam dochowuje przynajmniej takich elementarnych standardów sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość nie przyszła od razu, tak, bo ona też nie przyszła w takim elementarnym poczuciu, nie przyszła, bo nie osądzono, nie udało się osądzić tych winnych masakry grudniowej, ten kociołek niesławny, kat, który miasta został jeszcze potem jakby prowokacyjnie w 80. za czasów karnawału tak zwanego Solidarności jeszcze mianowany szefem Komitetu Miejskiego partii w Warszawie, jakby w nagrodę, tak? Ci wszyscy funkcjonariusze dostawali potem partyjni te intratne posady, na przykład w ambasadach polskich, gdzieś tam w krajach za granicą. Ale jest ta pamięć, to ona przeżyła między innymi właśnie za sprawą tego 1 maja, gdzie naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem też tego, co jak zobaczyłem ten film ze Szczecina, żeby zamanifestować przed tymi sekretarzami, przed tą całą taką emanacją tego systemu represji, żeby zamanifestować twarzą w twarz, przynajmniej tą z podniesioną ręką w tej czarnej rękawicy, trzymać w ogóle transparent w ręku domagający się ukarania, no to jest wielka, wielka sprawa i rzeczywiście, no szkoda, też mam takie jakby poczucie tutaj w Gdańsku i w Gdyni, że ta pamięć może została trochę jakoś tam właśnie utajona, przygaszona, bo jakby też porównuję z tym, co w stanie wojennym było, że ten pomnik poległych stoczniowców w stanie wojennym, kiedy nie można było się spotykać, to ten pomnik poległych stoczniowców pod drugą bramą stoczni jednoczył ludzi, też gromadził 1 maja, właśnie 1 listopada, w grudniu, w kolejne lata i on był takim no symbolem tej jedności, takiej tej pamięci. Pamięć to znaczy wdzięczność, tak? Wdzięczność za tych kolegów, za tych chłopaków, za ich odwagę, bohaterstwo. No i do czego możemy się jakby nawiązywać, tak? Pamiętać, to jest to właśnie ta jednostka w starciu wydaje się no, beznadziejnym z tą machiną państwa represyjnego i może po ludzku ta jednostka przegrywa, tak? Bo nie pełni potem żadnych stanowisk, nie żyje powiedzmy w sposób jakby bardzo bogaty, ale jednak przynajmniej no, pokazuje, mówi prawdę, to co jest najważniejsze, tak? Mówi prawdę i to daje taką nadzieję na przyszłość i też może nam też, mówię jakby mocno, może już tam pryncypialnie, ale tak też no, jakoś tam daje te drogowskaz jakiś taki na przyszłość dla nas też do postępowania w naszych takich życiowych, codziennych wyborach albo takich może większych, kiedy przyjdzie na to czas.
I dziękuję bardzo i za te słowa i dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, ponieważ na tym byśmy zakończyli. Moimi gośćmi byli dr Arkadiusz Kazański, historyk, badacz Solidarności. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję pięknie.
Oraz profesor Sebastian Ligarski z Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Ja zaś żegnam się z państwem i zapraszam na kolejny odcinek serii Świat wobec Szczecina. Dziękuję, do widzenia.